Mam przyjemność rozmawiać z ekoedukatorką i blogerką Joanną Tabako. Poznałyśmy się podczas konferencji, polsko-francuska konferencja Zielona Transformacja w Kulturze. Podczas tych warsztatów, podczas twojej wypowiedzi pojawił się wątek, który najbardziej zapadł mi w pamięci, mianowicie wpływ internetu na środowisko. Czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, o co chodzi dokładnie?
Tak, to jest bardzo zaskakujące dla wielu osób, bo się mówi na przykład chmura, coś jest w chmurze. Chmura jest taka zwiewna, delikatna, ale tak naprawdę każda nasza obecność w internecie, każda dana, każdy plik przesłany, każda rzecz wystreamowana musi mieć fizyczny odpowiednik, gdzie jest przechowywana. I żeby ten fizyczny odpowiednik powstał, to musi zostać wyprodukowany, czyli musi zostać zużyte bardzo dużo różnych pierwiastków, materiałów, to musi zostać złożone, przewiezione, postawione. Zazwyczaj tutaj mówię o dużych centrach przechowywania danych. Te centra się ogromnie grzeją i żeby dobrze działały, trzeba je chłodzić. Trzeba zużywać bardzo dużo energii i wody do tego, żeby je ochłodzić. Więc to jest kolejna rzecz, która wpływa na środowisko i nie jest obojętna. Do tego to są po prostu miliardy kilometrów kabli, światłowodów i takich innych rzeczy. Jednak to nie jest to, co jest najbardziej szkodliwe w tym, jak cyfrowe technologie czy nowe technologie wpływają na zmiany klimatu, ale przede wszystkim produkcja urządzeń. To jest ponad 40% jakby tego cyfrowego śladu węglowego, bo tak to się nazywa, jest ślad węglowy, czyli jakby ekwiwalent w dwutlenku węgla szkodliwości jakby różnego typu działań. I po prostu produkcja sprzętu, produkcja komputerów, produkcja telefonów. To bardzo jest szkodliwe dla środowiska. Nie wiem, czy wiesz, ale w jednym telefonie na przykład jest ponad 60 pierwiastków. Niektóre toksyczne i są wydobywane zazwyczaj albo w Ameryce Południowej, albo w Afryce, w kopalniach, które powiedzmy zatrudniają dzieci, zatrudniają dorosłych. Warunki są co najmniej urągają, tak jeśli można eufemizując, takim warunkom, w jakich można czy powinno się pracować. Te kopalnie też degradują środowisko, bo potrzebują dużej ilości wody, żeby wypłukać te rudy. Te rudy są pozyskiwane i na przykład z takiego jednego kawałka takiej rudy to nie jest dużo tych pierwiastków, które się wydobędzie do jednego telefonu, więc tych wydobyć musi być dużo. No więc widzisz, jakby jest jeden element z procesu, a wiadomo, że większość technologii do nas przyjeżdża z krajów azjatyckich, więc musi tam też jakoś dotrzeć z tych krajów, gdzie jest wydobywana. No i zazwyczaj po 2 latach takiego telefonu się pozbywamy, albo co gorsza trzymamy w szufladzie, bo to też nie jest dobre, bo powinno takie rzeczy się poddawać recyklingowi i oddawać w odpowiednie miejsca. Niektóre baterie, wiadomo, z czasem mogą stać się toksyczne i po prostu no, w samozapłon wejść. Oczywiście nie wszędzie, nie zawsze, nie we wszystkich warunkach. Innego warto na to zwrócić uwagę, bo bardzo dużo Polaków chomikuje co najmniej 1 albo 2 telefony, tak jak przynajmniej czytałam badania. No i oczywiście potrzeba ogromnej ilości energii, żeby utrzymać tą całą infrastrukturę, żeby ona działała. No i to, że my ładujemy telefony, ładujemy komputery i robi to ileś miliardów ludzi, no to też wpływa właśnie i też się wlicza do tego cyfrowego śladu węglowego. Szacuje się, że mniej więcej globalnie internet emituje tyle dwutlenku węgla, czy nawet więcej niż loty samolotem. A o lotach samolotem już się mówiło, że jest to najbrudniejszy środek transportu i rzeczywiście latanie samolotem jest bardzo nieproklimatyczne. Chyba, że w ostateczności robione oczywiście, bo wiadomo, że nie da się wszystkiego zastąpić. No właśnie. I mówi się o tym, że w niekrótkim czasie to się podwoi, czyli z 4% globalnych emisji wzrośnie do 8%.
A jak możemy na to wpłynąć? Jak możemy temu zapobiec?
Trzeba działać wielotorowo. Jeszcze tutaj jakby dołączę tą myśl do cyfrowego śladu węglowego. No po prostu myśleć o minimalizmie albo równowadze cyfrowej, żeby ograniczać ilość streamowania danych, oglądania ilości wideo, no bo wideo i streaming są najbardziej, jest największy pobór danych i zużycie energii. Nawet zaleca się, że jeśli mamy coś obejrzeć albo posłuchać, to lepiej to ściągnąć na komputer na przykład i sobie odtworzyć plik, który już mamy, niż streamować. I ja też właśnie do tego zachęcam na przykład instytucje kultury, jeśli dają jakieś relacje z wydarzeń, to mówię, dajcie jakiś na przykład plik, który jest wystarczająco dobrej jakości, ale nie jest zbyt ciężki, żeby będziemy mogli sobie ściągnąć na komputer i sobie odtworzyć, a nie na przykład wracać do tego pliku 5 razy i otwierać po prostu dane, która musi być zasana z jakiegoś serwera, które nawet może być bardzo daleko. Także to jest jakaś rzecz. Przy serwisach streamingowych niektórych jest możliwość regulacji jakości odtwarzania, więc zalecam, żeby zmniejszać na taką. Jeśli nie jesteśmy super audiofilami i nie jesteśmy super wyczuleni jakby na jakość obrazu, to jak najbardziej. Im mniejszy ekran, to też jest to zużycie mniejsze. Co jeszcze? Nie wysyłać ciężkich plików w mailach, tylko załączać je. Na przykład jeśli pracujemy w jakimś miejscu pracy, gdzie jest dysk sieciowy, to po prostu wysyłać lokalizację, a nie wysyłać ten plik. Przechowywać dane nie w chmurze, ale na zewnętrznym dysku, który nie jest podpięty do internetu i do prądu non-stop. Kasować stare maile, kasować stare wiadomości, kasować ciasteczka, kasować historię przeglądania, nie zgadzać się na wszystkie zgody i też używać przeglądarek, które blokując śledzenie nas. No tak, no bo to jest taka kwestia, że niewiele państw jeszcze jakby wprowadziło odpowiednie legislacje, ale my jesteśmy bardzo nadzy w internecie, bardzo wyeksponowani. Google wie o nas wszystko. Każdy nasz ruch jest śledzony i dane są zbierane dla danych, dlatego żeby powstawały algorytmy, żeby nam po prostu sprzedawać więcej rzeczy, bo to się ze sobą łączy. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że po prostu na każdej stronie, której jesteśmy, się zgadzamy na ciasteczko, są podpinane tak zwane trackery. I dzięki temu te firmy wiedzą, skąd jesteśmy, jakie mamy zwyczaje zakupowe, na jakich grupach jesteśmy, co lubimy, czego nie lubimy, gdzie się pojawiamy itd., itd. Ale są przeglądarki i są pewne aplikacje i mechanizmy, które powodują, że możemy blokować reklamy. Tak, na pewno też adblockery są bardzo mile widziane, bo każda reklama to jest dodatkowe jakby zużycie danych.